Drodzy w Jezusie Chrystusie, braterstwo, wydaje mi się, że wyrażę wasze uczucia, jeżeli powiem, że wdzięczni jesteśmy naszemu niebieskiemu Ojcu za to, że mamy ten długi przywilej przybycia tu na to miejsce, że będziemy mieli ten przywilej wspólnego zastanawiania się nad Słowem Bożym. Jak również wdzięczni jesteśmy za to, że możemy razem przebywać. Nie tylko zastanawiać się, tylko że razem przebywać, że możemy się uśmiechnąć, spojrzeć w swoje oczy, pomyśleć, przywitać się, zachwycić się, oj, i ty tu jesteś. Czasami mówię, no nie widziałem cię, ale jesteś. I wydaje mi się, braterstwo, że to są takie namiastki tego, o czym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, o czym wy równie dobrze wiecie jak ja. Bo dzisiaj, jak wiecie, będziemy się zastanawiali na temat pewnej drogi, czy dróg, ścieżek, różnych ścieżek, jak będę wam troszeczkę tu udowadniał, bo to nie jest jedna, tylko jest ich wiele. Ale zanim to uczynię, to chciałbym złożyć siebie obowiązek, wyjeżdżając ze zgromadzenia z Białogardu, no było to już jakiś czas temu, to życzeniem braterstwa byłabym przesłał tutaj do was, do wszystkich uczestników tejże konwencji, życzenie obfitych łas i błogosławieństw Bożych, z życzeniem opieki od naszego niebieskiego Stwórcy. Drodzy braterstwo, za podstawę naszych rozważań będzie dwa teksty. Dwa teksty z proroctwa Jeremiaszowego, 6 rozdział, werset 16, gdzie tak mówię, gdy mawiał Pan, zastanówcie się na drogach i zauważcie, braterstwo, jest tutaj liczba mnoga, a spojrzyjcie i pytajcie o ścieżkach starych. Nie jest jedna, tylko znowu liczba mnoga. Dlaczego? Z reguły jesteśmy przyzwyczajeni, że to jest jedna. Jedna wąska ścieżka, a to jest, mówi, ścieżka stary, która by była droga dobra, a chodźcie nią, a znajdziecie odpocznienie duszy waszej, wtedy odpowiedzieli nie będziemy. To jest negatywna odpowiedź narodu żydowskiego, ale to nie jest naszym tematem. Sam sposób, propozycja czy zachęta naszego niebieskiego Ojca do tego, żeby się zatrzymać na swojej drodze, żeby się zastanowić, czy w sposób, który żyje, który postępuje, jak postrzega Pana Boga, jak postrzega społeczność, jest właściwym sposobem. Dlatego, braterstwo, dla nas jest rzeczą taką bardzo istotną, abyśmy sobie na takie pytanie, ja bym powiedział, praktycznie codziennie wstawiali, czy idziemy po dobrej drodze. Czy ta droga jest dobra? Czy ona jest właściwa? Bo droga, braterstwo, w gruncie rzeczy nie jest celem samym sobą, jak wszyscy wiecie. No, zjechaliśmy się tutaj na konwencję z różnych miejsc i wszyscy użyliśmy, bo nie myślę, że ktoś samolotem przyleciał, ale pewnych dróg. Jechali drogami i te drogi doprowadziły nas tutaj na tą konwencję. Czyli droga nie była celem, ona była drogą do celu, czyli sposobem. Droga, braterstwo, to jest pewien cel postępowania i pewien sposób rozumowania, a tak się składa, że nasze przykłady nie zawsze są doskonałe. Bo jak ja bym wam powiedział, że szukamy drogi, żeby tu przyjechać, to jest taki sposób. I większość z was, którzy jechali samochodem, to zapewne szukali, żeby to była droga jak najbardziej szeroka, prawda? No, czy to jest dobry przykład? No nie jest to dobry przykład, bo nasza droga, po której my mamy kroczyć, ona rzadko kiedy może być szeroka, jak będziemy sobie tu za chwilę udowadniali, a może nawet by było niewłaściwe, bo Pan Jezus powiedział zupełnie inne słowa, że ona ma być wąska. Ale jadąc gdzieś, to chcemy, żeby była szeroka. No, nie chciałbym sugerować, ale czasami może się tak zdarzyć, że będziemy też próbowali tą drogę sobie tam nadbudować, szersze pobocze, żeby można było tam sobie swobodniej przyjeżdżać, żeby dwa samochody naraz się mogły minąć. Czy to będzie najlepszy sposób, to braterstwo, sami będziecie musieli sobie odpowiedzieć. Czyli musimy odpowiadać na pytanie, czy służymy właściwie i jakie mamy tego dowody. Bo zapewne wszyscy rozumiemy o sobie i dobrze, ja powiem, że ten sposób myślenia, zrozumienia Słowa Bożego, czy sposób życia jest sposobem najlepszym i najwłaściwszym. Ale braterstwo, czy mamy na to dowody? Jakie są na to świadectwa, że to jest dobry sposób? Bo czasami nasze myślenie, to ja często tu kursantom, brat Leszek wspomniał, że bywałem tu wśród nich, to mówiłem, że to, co sobie ja myślę, to jest nieważne. Ważne jest, czy mamy jakąkolwiek argumentację w Słowie Bożym, żeby taki sposób myślenia podbudować. Musimy się zastanowić również i musimy sobie codziennie stawiać pytanie, czy służba według serca jest zawsze właściwa. Bo czasami ktoś powie tak i myślę, ja sam często sobie, no mam czyste serce, czyste intencje i dlatego rozumiem tak, a nie inaczej, czy zachowałem się tak, a nie inaczej. I czasami może być człowiek robić, w moim przekonaniu, błędy, chociaż serce nie robi mu wyrzutów. I dlatego nasz sposób myślenia i sposób działania musi być taki, żeby się zastanowić, no jeżeli mi serce nie robi wyrzutów, sumienie, czy to jest jednoznaczne z tym, że sposób mego myślenia, sposób mego postępowania jest sposobem najwłaściwszym. I czy on automatycznie jest przez Pana Boga uznany? A jak się chyba domyślacie z tego, co wypowiadam, że na pewno chyba tak nie jest. I tak nie myślimy. O tożsamości braterstwo naszej społeczności, jak wiemy, stanowią nauki. I tak nauki moralne, to jak postrzegamy w ogóle Pana Boga, co Pan Bóg od nas wymaga, jakie wzorce zachowań są właściwe, co wolno robić, abym powiedział, co wręcz nie wolno, albo co jest właściwe, a co mniej właściwe. Bo nie zawsze grzech, nie grzech. Nie jest zawsze tak bardzo prosto. Czasami coś wypada zrobić, a czasami coś nie wypada zrobić i to musimy czuć w sercu. Nie, bardzo często nie mamy tego napisane w Biblii, że odczytamy werset, pisze, w ten sposób się nie zachowaj. Znacie, braterstwo, takie wersety, że do niektórych sytuacji z życia naszego codziennego, że pisze, że w ten sposób to ty nie rób? Ja bym chciał, braterstwo, no na przykładzie narodu żydowskiego, no często myślę sobie, no było im lżej. Było powiedziane co, gdzie, kto, z kim, kiedy. No, mogli szukać odpowiedzi. No u nas nie jest tak. Dlatego my musimy myśleć, czy nasze serce nas nie oszukuje. Bo niekiedy niestety, ale tak sercem może nas oszukiwać. Tak samo o tożsamości naszego społeczności stanowi to, co rozumiemy odnośnie nauk Słowa Bożego, które nauki odczytujemy. One stanowią tym, kim my jesteśmy. I to, co będę chciał dzisiaj, braterstwo, pokazać, że wszelkie nauki doktrynalne, te, które ja rozumiem jako doktrynę moralną, te pewne wzorce postępowania, one nas muszą prowadzić do uszlachetniania naszego życia i uszlachetniania naszego umysłu i serca, jak również celem nauk doktrynalnych, tych, których wyznajemy jako społeczność, jest również uszlachetnienie naszego życia. One nie są same drogą czy celem naszej społeczności, ale są jedynie drogą do celu. Pamiętamy słowa, które są zapisane w Ewangelii Jana. Może je sobie nawet odczytajmy, bo bardzo często je wspominamy. To jest Ewangelia Jana, 4 rozdział, kiedy Pan Jezus mówi o szukaniu chwalców dla Pana Boga. I podaje tam takie dwa przykłady. I mówi tak, 4 rozdział od wersetu 23. Ale idzie godzina i teraz jest. Czyli już w tym czasie ta godzina nadeszła i teraz jest, gdy prawdziwi chwalcy będą chwalili Boga, chwalić Ojca w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takowych szuka, którzy by Go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy Go chwalą, powinni Go chwalić w duchu i w prawdzie. My bardzo krótko mówimy, że musimy chwalić Boga uczuciami. Ale jakimi uczuciami? Uczuciami czystymi. I dlatego celem naszego życia jest sobie stawianie takiego pytania, czy te uczucia, które ja mam w sercu swoim, to, czy to są uczucia ku chwale niebieskiego Ojca? Czy to, co rozumie, I postrzegam czasami niektórych moich braci czy sióstr, którzy, że tak określę, nie odpowiadają mi, czy to są uczucia wielbiące naszego niebieskiego Ojca. I dlatego wydaje mi się, że na tej płaszczyźnie mamy bardzo wiele do zrobienia wszyscy. Żeby jak najbardziej oczyszczać, żeby te uczucia, którzy my darzymy w społeczność, były jak najbardziej czystymi. Chociaż czasami, jak ja wielokrotnie podkreślam, chociaż z niektórymi braćmi możemy się nie zgadzać, ale uczucia braterstwa, serdeczności względem nich powinny być jak najbardziej czyste. Drugie, co powiedział Pan Jezus, to jest w prawdzie. W nauce braterstwa, w zrozumieniu tych podstawowych zasad planu Bożego. To, co ma nas uświęcać poprzez poznanie, że zrozumiewając zamysły Pana Boga, jest nam lżej żyć, a jednocześnie znajomość pewnych prawd, o których za chwilę sobie powiemy, one muszą nas uszlachetniać. Doprowadzać do pewnego rodzaju świętobliwości. Pamiętamy, i to chciałbym, braterstwo, że powiedziałem, że będziemy mieli dwa teksty za podstawę do naszych rozważań, to drugi zacytować z Dziejów Apostolskich, gdzie chrześcijanie, bracia, w ogóle jak zostali nazwani, jak inni ludzie ich postrzegali. Nie mówili, że to chrześcijanie są od razu, że wyznawcy Chrystusa, że tak czy inaczej nie nazywali, tylko było napisane i pisze tak Biblia. I prosił go o listy do Damaszku, do Bóźnic, a jeśli by tam znalazł tej drogi, tą drogą idących, których mężów albo niewiasta by ich związane przywiódł do Jeruzalemu. To jest braterstwo, dlatego nasz temat moglibyśmy sobie nazwać bracia drogi. Wspólnej drogi. My wspólnie mamy przejść pewną drogę. Wspólnie dojść do celu. Tak, zewnętrzni ludzie, którzy nie podzielali poglądów braci, społeczności tych wyznawców Chrystusa, widzieli, że to są bracia drogi. Czyli mają co? Wspólny cel, do którego chcą dojść, jak również wspólne zasady muszą, wspólne zrozumienie. Bo inaczej by nie było powiedziane, że oni idą na jednej i tej samej drodze. W proroctwie Jeremiasza w 6 rozdziale, to jest zależnie braterstwo od tłumaczenia, które byśmy użyli. No ja będę może w szczególności z Biblii Gdańskiej tylko korzystał. To jest powiedziane, przystańcie na drogach. Przystańcie na drogach. Braterstwo, to jest zupełna sprzeczna wypowiedź z tym, cośmy się nauczyli. Bo my mówimy często, że jest jedna droga. A tu jest powiedziane, przystańcie na drogach. Co to znaczy? Czy nie jest to dziwnym? Jeżeli byśmy cytowali sobie tekst, jak pamiętacie z proroctwa również Izajaszowego już, ale odnoszący się do czasu wieku tysiąclecia, to też jest powiedziane, że tam będzie wiele dróg, wiele ścieżek będzie. A my nazywamy tę drogę jednym gościńcem świętobliwości. Na podstawie tamtego powiadamy, że ta jedna olbrzymia jakby autostrada, szeroka gościnie świętobliwości, o właściwie powie, że ta święta droga będzie się składała z bardzo wielu różnego rodzaju ścieżek, które będą prowadziły do tylko i wyłącznie jednego celu. I dokładnie braterstwo składa się i to w czasie wieku Ewangelii. Że dzisiaj też braterstwo, jak niekiedy sobie byśmy stawiali jakieś pytania na temat, co wypada, co nie wypada, czy nawet już nie chcę powiedzieć, co wolno, co nie wolno, to nasze postrzeganie będzie różne. I to jest pewien sposób życia, sposób postępowania. I on, dopóki nie jest przestępstwem prawa Bożego, to ja bym powiedział, że może i jest dozwolony. Bo niekiedy nie ma jednoznacznie powiedziane, że tak, a nie inaczej należy rozumieć. Dlatego przystańcie na drogach, bo mogą być różne. Czyli każdy, wracając do naszego tematu, to co nas najbardziej interesuje, może mieć różną wizję ofiarowania. Zauważmy, braterstwo, różną wizję ofiarowania. Tylko jedno jest, musi być wspólne. Że musi znajdować się w pewnego rodzaju ramię. tej ramie, która doprowadzi jako wspólna droga całej społeczności do chwały czci nieśmiertelności. Różnie czasami widzimy służbę Bożą. Zauważacie coś takiego? Że czasami no, jeden tłumaczy tak, drugi tłumaczy tak, nie zgadzamy się między sobą, no bo różnie widzimy niektóre rzeczy. Ja to podkreślam i będę wam to przez tą godzinę podkreślał, że każdy z was ma obowiązek wręcz uważać, że jego sposób myślenia jest sposobem najwłaściwszym, bo wedle tego myślenia będzie przez Pana Boga oceniony. Nikt nie będzie mógł powiedzieć, że ja tak rozumiałem, bo brat Janek Knop przyjechał do Budziarz i wytłumaczył, że to tak należy rozumieć. Nie, to nie jest tak. Apostoł Paweł powiada, że każdy sam za się zda rachunek. Czyli możemy różnie widzieć służbę Bożą, ale to nie znaczy, że nasze poglądy być mogą przeciwstawne sobie, wykluczające się wzajemnie, wręcz odwrotnie bym powiedział, jako uzupełniające. Zastanawiać się mamy, czy dobrze rozumieć, czy na to mamy świadectwa Pisma Świętego. Czy moje zrozumienie ma pewnego rodzaju świadectwo Słowa Bożego, świadectwo Ducha Świętego. Jeżeli potrafimy to udowadniać wersetami z Biblii, że nasz punkt widzenia, czy pewnymi obrazami, figurami, że coś dobrze rozumie, to wydaje mi się, że to jest ta rzecz, która nam dodaje pewnego rodzaju otuchy, która nas wprowadza w stan odpocznienia. Pytajcie o stare ścieżki. No, jakbym się was spytał znowu do tej dróg, które przyjechaliście, to każdy wyciąga jak najbardziej nowe mapy, żeby były na tych mapach zaznaczone drogi stare czy nowe.
Nowe.
No nowe, dlatego że stare z reguły są wyboiste, one są niedobre. I szukamy nowych, a tu jest, nie, wypytajcie o stare ścieżki. O stare ścieżki, nie o starą ścieżkę jedną, tylko stare ścieżki. Ja powiem tak, że jeżeli coś już ma, jakieś ścieżki mają 2000 lat, to one są dobrze wydeptane. To one są dobrze wydeptane i można spokojnie odpowiedzieć o nich, że coś, co ma 2000 lat, to już jest stare. Czyli trwające już 2000 lat. Pytajcie o stare ścieżki, to jest patrzcie na przykład innych. Na innych braci przed wami żyjących, na waszych współbraci. Czy oni właśnie postępują z tym sposobem myślenia, mając takie zasady i moralne, i doktrynalne, i zrozumienie planu Bożego? Braterstwo, jak sobie odpowiedzieć, które jest dobre? Jeżeli ktoś się rozwijał, stawał się człowiekiem lepszym, udoskonalał się, uszlachetniał się, to wydaje mi się, można spokojnie na taką ścieżkę wejść. Tu jest pewien takie bezpieczeństwo. Zastanawiać się, jak dawniej rozumieli, braterstwo w ogóle zastanawiać się, jak to dawniej było, czy jak tam bracia dawniej, czy jak brat starszy, jak ty to rozumiesz starszym wiekiem, jeżeli to podchodzi młodszy człowiek, to no pamiętam, kiedyś miałem trochę mniej lat niż teraz, to kiedy się pytałem, to zawsze czułem, że ja jestem tak troszeczkę to, co było, powinno być naszym uczuciem chrześcijańskim, taki troszeczkę niższym. To jest dowód braterstwa pokory. Jeżeli, no jak tam rozumieli, dlaczego tak rozumieli, jeżeli się dopytujemy z tym nastawieniem, że zbudowali się, ta społeczność trwała i rozwijała się z chęcią naśladowania, jest to w moim przekonaniu dowodem uniżenia. Takiego czegoś, takiego elementu naszego charakteru, który na pewno się Panu Bogu podoba. Druga rzecz, czy swoim życiem potwierdzali swoją ofiarę? To, co uczynili w czasie chrztu, tu na ile wiem też jest planowany chrzest, czy później w swoim życiu potwierdzali to, co dokonali? Jeżeli potwierdzali swoje przymierze z Bogiem, to można troszeczkę, braterstwo, tak powiedzieć, no raczej to nie może być zła ścieżka, zły sposób myślenia. Która jest dobra droga, dalej powiada. Braterstwo, dobra droga. No, jeżeli może być dobra droga, to w domyśle rozumiemy, że również może być droga zła, bo to jest na zasadzie wykluczenia. Ta droga dobra, moi braterstwo, to została otwarta przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Odczytamy sobie to na podstawie listu do Żydów, 9 rozdział i werset 8, gdzie mówi tak. Przez co daje znać Duch Święty, iż jeszcze nie była objawiona droga do świątnicy, póki jeszcze trwał pierwszy przybytek. Czyli zauważcie, cały czas Biblia podaje, że my mamy do pokonania pewnego rodzaju drogę. Sposób myślenia, celu. Żeby dojść do celu, musimy w pewnym sposobem to postępować. Droga do świątnicy. To jest jeszcze szerzej, to powiada w 10 rozdziale od wersetu 19, gdzie mówi tak, wspaniale bym określił apostoł. Mając wtedy, bracia, wolność wnieść do świątnicy, bo kiedyś nie było tej wolności, ale mamy wolność wnieść do świątnicy. Przywilej, wolność wnieść do świątnicy. Taką drogą, którą nikt z ludzi nigdy wejść nie mógł, bo tylko mogli wchodzić kapłani. Przez krew Jezusową. I powiada tak, drogą nową i drogą żywą. Jest to nowa droga, inny sposób niż do tej pory był w narodzie żydowskim, a jednocześnie jest tu podkreślone, że to jest droga żywa. Droga, która nas doprowadzi do życia wiecznego. Która nas dzisiaj ożywia, ale w efekcie doprowadzi do życia wiecznego. Drogą nową i żywą, którą nam poświęcił przez zasłonę i nazywa, że tą zasłoną jest Jego ciało. To już jest zupełnie dla nas inny dzisiaj temat. Musi być ta droga, jak podkreśliłem, czysta, w czystości życia, tak moralnym, jak i człowiek nie może być po prostu się kalać. Musi to być droga, jak wiemy, w naszym życiu ciągle do pokuty. Droga pokuty. Chociaż w innym wypadku wielokrotnie wam powie, że pokuta należy się grzesznikowi. Ale ta świadomość naszego grzechu, naszych nieprawości, tego, że czasami nam się zdarza jednak upadać, ta świadomość, kim my jesteśmy i chęć naprawy naszego charakteru nigdy z naszego umysłu i z naszego serca nie ma być wyrzucona. Jeżeli kiedykolwiek zostanę wyrzucona, że ja już coś osiągnąłem, do czegoś doszedłem i nie muszę kontrolować swojego życia, bo ja już jestem dobry człowiek, czy właściwie postępuję, to jest bardzo zły sposób myślenia i zły sposób zrozumienia. Skąd inąd powiem wam znowu w drugą stronę? No nie można się ciągle dołować. Czasami trzeba widzieć, że my jesteśmy drogo kupieni. Że jesteśmy naprawdę drogo kupieni, to mamy jakąś wartość. A to, że mamy jakąś wartość, to dlatego święty apostoł Piotr i Paweł zwracają się do nas bracia święci. Czyli bracia wartościowi w oczach Pana Boga i w naszych oczach, jak patrzymy jeden na drugiego, to widzimy się świętymi. Ale w naszym sercu mamy pamiętać, że myśmy są tylko i wyłącznie uświęceni przez krew naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To jest droga czysta, bo ma prowadzić do czystości życia. Do pokuty, tak jak powiedziałem. To jest droga, która nas usprawiedliwia. Doprowadza do usprawiedliwienia. Tak jak wiemy, że każdy, który wierzy, ma pokój z Bogiem, jest usprawiedliwiony poprzez wiarę. Jeżeli byśmy się tu, braterstwa, nie uczyli wiary, nie zachęcali do wiary, nie pobudzali do wiary, to znaczy, że byśmy marnowali czas. Bo właśnie wiara, rozwijanie wiary ma doprowadzić do naszego uszlachetniania, do naszego usprawiedliwienia, żebyśmy mogli być usprawiedliwieni, czyli tym sposobem realizujemy zamierzenia tejże konwencji. W 8 rozdziale listu do Rzymian na wersecie 15 to mówi, że ta droga nas prowadzi do synostwa, do przysposobienia synowskiego, że możemy być uznani przez Pana Boga za Jego synów. W liście do Rzymian w tymże samym, a w 12 rozdziale 1 wersecie powiada, że ta droga nas w pewnym momencie staniemy przez takim przełomowym wydarzeniem. Takie coś stanie w naszym życiu, taka świadomość myśli, braterstwo, że ja muszę coś z tym życiem swoim zrobić. Że albo je Panu Bogu ofiaruję, albo dalej będę żył według własnych aspiracji, pożądań i tego, co mi się podoba. Korzystając również z łaski Bożej, łaski usprawiedliwienia. I wydaje mi się, jak na siebie patrzymy w swoje oczy, będziemy na przerwach ze sobą rozmawiać, to braterstwo, tak spoglądamy na oczy, które kiedyś pomyślały i zrozumiały w swoich umysłach dokładnie to samo, co ja. Że trzeba to życie złożyć Bogu na ofiarę. Nie tylko służyć Panu Bogu. Bo bardzo wielu ludzi chce służyć Panu Bogu i to jest cudowne. A my nie chcemy służyć? My też chcemy służyć. Tylko chcemy służyć wedle tego sposobu myślenia, jeśli będzie czas, to sobie odczytamy, które było właśnie w Jezusie Chrystusie. Że Pan Jezus kiedyś stanął w pewnym momencie życia i pomyślał sobie, złożę to ciało na ofiarę. Bo to w księgach jest napisane, abym ja to zrobił. U nas, braterstwo, nie jest napisane, że my to mamy zrobić. Ale nam jest w tych księgach napisane, że my to, co? Możemy zrobić. A tym, że możemy zrobić i zrobimy, na pewno Panu Bogu przykrości nie zrobimy, tylko wręcz odwrotnie, że łaski Pana Boga, tego przywileju wyjątkowego życia po prostu nie odrzucimy. Czyli to jest droga do ofiary. Droga również do spłodzenia. Najprostsza droga do spłodzenia, do nowości żywota, tylko i wyłącznie przez Słowo Boże. Pamiętamy tekst, który jest z listu Jakuba, który przez to, co chciał, porodził nas słowem prawdy. Porodzenie jest przez słowo prawdy. Nauka biblijna, nauka, która jest w Słowie Bożym, w Ewangeliach zawarta, nauka Pana Jezusa, nauka nowego, w ogóle całego Nowego Testamentu, to jest w tym pokazana, że ona doprowadza nas do spłodzenia, do spożywania tak zwanych chlebów pokładnych. Chodźcie nią. Takie bardzo proste określenie. Chodźcie nią. Czyli można się domyślać, że Bóg mówi, że wy chodźcie nią. Czyli czasami możecie pomyśleć, że nie będziecie nią chodzić, tak sobie na razie zjedziecie na pobocze czy na parking i tak sobie przez parę lat w życiu będziecie garażować na poboczu. No są takie zjazdy często z autostrad. Na razie sobie zrobię przerwę. Na razie na zebranie nie będę chodził. Na razie Panu Bogu nie będę służył. Nie jest to dobre. To na pewno nie jest do końca zawarte w tym tekście. Ale, braterstwo, ten sposób myślenia to jest igranie z Panem Bogiem. Nie można tak sobie pomyśleć. Tu Biblia dokładnie mówi Bóg. Chodźcie nią. Ale, braterstwo, jak się chodzi, to jest dłuższy czas. Nie mówi idźcie nią, tylko chodźcie nią. Ja bym powiedział, że chodźcie w danej społeczności. Jedźcie do Budziarz, przyjedźcie na konwencję do Białogardu, do Krakowa, do Andrychowa, do wielu, wielu innych miejsc. Chodźcie i wy się dowiadajcie, gdzie jest ta droga dobra. Gdzie jest ta droga najbardziej właściwa. Gdzie to jest to miejsce, w którym najbardziej się by Panu Bogu podobało, bo to jest celem naszego życia. Ja bardzo często lubię wspominać taki tekst, który został napisany do Tymoteusza. Apostoł Paweł pomyślał i powiedział mu tak: o tym rozmyślaj i tym się zabawiaj. To jest w Biblii Gdańskiej. W Nowym Przekładzie już jest troszeczkę inaczej, ale ja lubię Biblię Gdańską i mówię, badanie Słowa Bożego to ma być dla nas zabawą. To ma być radością naszego życia. To nie ma być, że zmęczyłem się, poczytałem i się zmęczyłem się. Ja to wielokrotnie już braciom mówiłem, że ja jak zaczynam Biblię czytać, to jest skuteczny środek nasenny. No, bardzo szybko umysł mi się męczy i zaczynam się gdzieś spać, zmęczony się czuję. Ale mimo wszystko to ma być radością naszego życia. I to, że jest to radością naszego życia, to wydaje mi się jest dowodem na to, jest co? Wasz pobyt tutaj. Że przyjechaliście, że przez ileś godzin będziemy siedzieli na ładnych tutaj ławkach, krzesłach z oparciami, no ale ci bracia tam z tyłu już nie mają takich wygodnych, ale oni mają radość życia. Radość, że tu się mogą rozmawiać o tych rzeczach. Bo to nie ma być chodzenie na zebranie, badanie Biblii, nie ma być karą braterstwa. To ma być naszą radością. Jeżeli ktoś się męczy, no to męczy się ciało. To ja rozumiem, ciało może się męczyć i wierzę, że bolą kręgosłupy, bo mnie swego czasu bardzo bolał zawsze kręgosłup. Ale nowe stworzenie nie może się, braterstwo, męczyć i na pewno przyznacie mi rację, że w tym znaczeniu się nie męczycie. Niech wam to sprawi przyjemność. Badanie ma być przyjemnością i to badanie w różnych, jakbym określił, księgach. Badanie zupełnie w różnych księgach, nie tylko jednej księgi, bo Słowo Boże napisane trochę tu, a trochę ówdzie. Trochę tu, trochę ówdzie. Szukajcie w księgach pańskich, aż gdy znajdziecie proroctwo Izajaszowe. I wtedy powiada tak. Znajdziecie odpocznienie. A ja się, braterstwo, pytam. Ja tu jestem przeszło tydzień już, to ja sobie u braterstwa Sadowych dzisiaj noc spędziłem na wygodnym łóżku. Wstałem wyspany, wziąłem sobie prysznic i mówię, idę na zebranie. Ale jakbym był z Białogardu dzisiaj jechał, to ja nie myślę, że ci bracia są znaleźli odpocznienie. Ja nawet nie będę obserwował ich, ale myślę, że czasami będzie im się oko opadało, prawda? Czyli będą zmęczeni? No będą zmęczeni, czyli o jakim tu odpocznieniu mówi? Że przyjechał odpocząć, a jest zmęczony. Znajdziesz odpocznienia, jesteś zmęczony. Specyficzna droga, prawda? Szukamy szerokiej, mamy się tłoczyć na wąskiej. A i znowu, odpoczynek znajdziesz, ale będziesz zmęczony. Bo to jest mowa o zmęczeniu ciała. To ciało, które używamy tylko i wyłącznie jako ten element, czy ten naczynie gliniane, które nosi to nowe stworzenie, w celu, żeby to nowe stworzenie mogło się rozwijać. Czyli ta skorupa męczyć się może. Ta skorupa może boleć braterstwo, ale nowe stworzenie musi się cieszyć ze braterskiej społeczności. Zapewne wiemy wszyscy, że znajdziecie odpocznienie, to przede wszystkim odnosi się do tego, że znajdziemy odpocznienie od grzechu i potępienia. Że będąc usynowieni, usprawiedliwieni przez wiarę, przyjmując Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to z nas zdjęte jest potępienie grzechu adamowego. I w tym znaczeniu znajdujemy odpocznienie od naszych grzechów. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, werset 29, gdzie Pan Jezus powiada, że każdy, że chodźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Ja wam wtedy sprawię odpocznienie. To nie znaczy, że nie będziecie pracowali, to nie znaczy, że was ciała przestaną boleć, że kiedy przyjedziecie na konwencję, będziecie wypoczęci, jakiś sztuczny doping dostaniecie. No dzisiaj takie bardzo znane w Polsce było niedawno takie dopalaczem, taki, otrzymacie takiego dopalacza. Nie liczcie na dopalacze, bynajmniej. Nie liczcie na dopalacze, ale odpocznienie znajdziecie. Czyli takie wewnętrzne ukojenie, wewnętrzny spokój. Bo jeżeli ktoś się dręczył tym, że jest grzesznym człowiekiem, że obraża Pana Boga, że stara się dobrze czynić, a nie może i z tego powodu cierpi, to on, kiedy znajdzie Chrystusa i zrozumie, że ten Chrystus umarł za niego, to on się uspokoi, uspokoi się wewnętrznie. On jest spokojniejszym człowiekiem, wie, że będzie starał się omywać ze swoich nieprawości i grzechów, ale nie będzie tego tak przeżywał jak ludzie, którzy nie mają wiary w Boga, czy nawet mają cząstkową wiarę w Boga, a nie wiedzą, jaki jest zamysł planu Bożego. I przychodzi śmierć i co będzie dalej? My, braterstwo, no powiedzieć tak, no nie boimy się śmierci? Braterstwo, no ja tam bym śmierci unikał wszelkimi sposobami. Myślę, że to nie jest rzecz przyjemna, prawda? I nic takiego, co by żądać, trzeba było. A wręcz bym powiedział, jeżeli by tam ktoś na siłę chciał umierać, to nie jest zdrowy objaw. Ja bym tam wolał nie umierać, ale wiemy, że tak jest. I że to musi przyjść. Ale nie żyjemy jako ci, o których apostoł Paweł mówi, że ci, którzy nadziei nie mają. Umierać bez nadziei w sercu jest rzeczą straszną. A my, braterstwo, będziemy umierać, ale zawsze wiedząc, że tam tam dalej, jutro, pojutrze, to będzie zupełnie coś innego. Tu byłem u siostry, która niedawno miała operację i mi było tam opowiadane, że miała operację, 3 dni leżała w śpiące specjalnie i ona nawet nie wiedziała, że ona była operowana. Mówi, wstała i nic nie wiedziała. To tak będzie nasza śmierć. Umrzemy, wstaniemy, jakby to było w tej samej sekundzie. Bo w grobie nie ma przemiany, w grobie, w czasie snu się nie czeka. Znajdziecie odpocznienie również od czego? Od błędów. Braterstwo, ile ludzie męczą się z błędami, ze złymi zrozumieniami, że wiedzą, że w tym rozumowaniu no nie ma logiki, a wierzą w to, to mogę wam powiedzieć, że już doświadczyłem takich różnego rodzaju wypowiedzi, że ludzie cierpią bardzo mocno z tego, że chodzą do ugrupowań, które się wewnętrznie wykluczają. Wierzą w Boga, w którego później nie potrafią zrozumieć. Ja już wielokrotnie opowiadam o tym moim znajomym, bardzo zacny człowiek, który zawsze mi mówił, chwała Panu, aleluja, chwała Panu. Dobrze, dużo dobrego robił i raz mi opowiadał takie wydarzenie o dziecku, któremu pomógł, nakarmił, dał dla rodziców pieniędzy i wierzę, że ten człowiek tak zrobił i mówi, aleluja, chwała Panu. A ja mówię, no jak chwała Panu, jeżeli ten dziecko głodne jest, a rodzice na życie nie mają? Dlaczego tak się dzieje? I braterstwo, nigdy już tego nie powtórzę pytania człowiekowi spoza naszej społeczności. Jak zobaczyłem przerażenie w tych oczach, jak on nie potrafił tego wytłumaczyć, bo on tego nie rozumiał, on chciał wielbić Pana Boga. I wiedział, że trzeba pomóc. Wiedział, że ta pomoc jest tylko na moment. Ale nie potrafił zrozumieć, jaki jest boski zamysł. Dlatego, braterstwo, my mamy odpocznienie od błędów. Nasze zrozumienie jako społeczności pokazuje nam, że dla tych ludzi również jest szansa, jest możliwość życia, możliwość naprawienia się, że jeżeli jest głód, nieszczęścia, śmierć, choroby, to one się skończą. Ci ludzie tego nie widzą. I wydaje mi się, że to jest coś przerażającego, pełno sprzeczności w tłumaczeniach. Dlatego, braterstwo, tak już na marginesie mogę powiedzieć tak, że musimy słuchać samego siebie. Żeby nie zdarzyło się tak, że idąc na nabożeństwo, jedną niedzielę jest jakieś tam pytanie wstawione i w jakiś określony sposób odpowiadam, a za 2 miesiące będzie troszeczkę inne pytanie, z innego wersetu będziemy sprzeczni swojej wypowiedzi do tego wersetu. Mi jeden brat raz powiedział, i zapewne brat mądry, powiedział tak, no wiesz, tylko osły nie zmieniają zdania. No, ma rację. Czasami zdanie trzeba zmienić. No ale jak znowu za następne 2 miesiące znowu zmieni zdanie, no to myślę, że ten osioł to nie za bardzo zdecydowany, prawda? Braterstwo, no trzeba coś ustabilizować. Mieć jakieś zrozumienie. No nie można być takie jak chwiejny, jak na wietrze, jak apostoł Paweł w liście do Kolosensów mówi. Że trzeba mieć coś sobą reprezentować. No jakieś zrozumienie trzeba mieć, inaczej nigdy nie będziemy wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Następnie, braterstwo, chciałbym wam powiedzieć, od czego my jesteśmy wolni. Od przesądów. Od różnego rodzaju zabobonów. Nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego zrozumieć. Większości osoby, które już w tejże społeczności się urodziły, to nawet nie wiedzą, jak bardzo wiele zawdzięczają swoim rodzicom. No, ta przykład tego czarnego kota przebiegającego, to było żywe kiedyś. Naprawdę ludzie w to wierzyli. A dzisiaj bardzo wiele tego typu przykładów, że ktoś mówi, że jakieś tam zewnętrzne czynniki doprowadzą go do pewnego nieszczęścia, jak ta biedna liczba 13. No, braterstwo, od tego też jesteśmy wolni. Może to tak bardzo mało, tak maleńko jest w tym wszystkim uwolnieniu, ale jest. Myśmy się od tego uwolnili, że wiemy, że to nic nie jest, że tylko i wyłącznie przypadek rządzi człowiekiem. że nie to, że jest 13, to w 13 będzie nieszczęście, przypadek ludzki rządzi życiem człowieka. Chyba, że je nie chce, żeby rządził, to bracie Jagieniu, co trzeba zrobić? Trzeba się Panu Bogu ofiarować. Wtedy nie ma w życiu ofiarowanego przypadku, prawda?
Myślę, że poświęcenie też jest, daje nam wolność do naszego poświęcenia.
Tak, zgadzam się z bratem. Czyli tam już nie ma przypadków. Jeżeli byśmy sobie dzisiaj cytowali to, że przypadek u nas jest, nie, braterstwo, w życiu ludzi ofiarowanych przypadków nie ma. To byłoby nierozsądne tak mniemać, bo nasz Pan powiedział, że bez woli Ojca to co? I z głowy waszej nie spadnie i włos. To jest bardzo ciekawe. Jako społeczność wyznajemy na podstawie Słowa Bożego, tak mniemam, mnie to przekonuje, wiele nauk, które mają nas uszlachetniać. I zobaczcie, bardzo często niekiedy niektórzy bracia z nieobaczenia, rozumie, podają, że nam tam nauki doktrynalne nie są potrzebne. Czasami się tak słyszy, no bo one są męczące. Ja im przyznaję rację, no ja też się czasami przy nich męczę. Jak nie potrafię zrozumieć, to się męczę. Zresztą każdy wiemy, że najbardziej się człowiek męczy, jak czegoś nie rozumie. Bo jak rozumie, to jak przyjdzie poznanie, to on się przestaje męczyć. Ale chciałbym wam zacytować list do Żydów, 13 rozdział, gdzie powiada, 13 werset 5 rozdziału. Bo każdy, co się tylko mlekiem karmi, ten nie jest powiadomiony mowy sprawiedliwości. Jeżeli mlekiem się karmi, nie jest powiadomiony mowy sprawiedliwości, gdyż jest tylko niemowlątkiem. Niemowlątkami w Chrystusie mieliśmy być. Wielu z nas jest niemowlątkami w Chrystusie. Ale oseskiem umrzeć nie można, braterstwo. Nie jest to możliwe, żeby oseskiem umrzeć, bo wtedy na pewno nagrody nie dostaniemy. I werset 14 powiada, ale doskonałym, którzy doszli do pełni Chrystusa, jakbyśmy chcieli inne wersety cytować, którzy rozwinęli się w męża doskonałego do pełni zrozumienia Chrystusa, należy twardy pokarm. I teraz podaję dlaczego. Bratelstwo, tu jest argument dlaczego. To jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone, którzy przez to, że męczą swój umysł, mają zmysły wyćwiczone. Ale w jakim celu? Ku rozeznaniu dobrego i złego. Żeby rozeznać, co jest rzeczą dobrą, a co jest rzeczą złą. Czyli zrozumienie nauk ma nas doprowadzić, jakby zabezpieczyć, braterstwo, przed złem, żebyśmy wiedzieli na podstawie nauk, co jest rzeczą dobrą, a co jest rzeczą niedobrą. Przez to, że umysł ćwiczymy, znamy obrazy, różnego rodzaju figury, znamy przede wszystkim wersety, braterstwo, że znamy Biblię, to ona nas może zabezpieczyć, bo jeżeli nie ćwiczymy, to nie mamy tego zabezpieczenia. Należy ćwiczyć, żeby być zabezpieczonym, bo kiedy przyjdzie problem, i bardzo często to nas spotyka, przychodzi pewien problem w zgromadzeniu i są różne myśli, braterstwo. Zdarza się tak? No zdarza się, bo niektórzy mają lepsze zabezpieczenie, niektórzy troszeczkę słabsze zabezpieczenie. A niekiedy ani jeden, ani drugi nie ma zabezpieczenia. I wtedy najbardziej gorliwie dyskutuję. W innym miejscu również apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, ale już w drugim liście i w trzecim rozdziale od wersetu 15 powiada tak. A i z dzieciństwa umiesz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu. Pisma mogą cię uczynić mądrym ku zbawieniu. Znajomość pism mogą cię uczynić mądrym ku zbawieniu. Nieznajomość nie czyni mądrym ku zbawieniu. Przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Wszystkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku naprawie, ku ćwiczeniu, które jest sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały i wszelkiej sprawie dobrej, dostatecznie wyćwiczonej. Czyli cel Pisma Świętego jest ćwiczenie do wszelkiej sprawy dobrej. Nie tej w przyszłości tam, braterstwo, w Królestwie już Bożym, kiedy już zostanie nagrodę otrzymamy, tylko żeby było przede wszystkim tutaj, żebyśmy byli wyćwiczeni ku sprawie dobrej, kiedy trzeba czasami coś zadecydować. Podjąć decyzję, czy w swojej rodzinie, czy w swoim życiu, czy w zgromadzeniu, do którego się uczęszczać. Czasami trzeba podnieść ręce za albo przeciw. A żeby móc świadomie podnieść, żeby później nie było wyrzutów, to najpierw się trzeba ćwiczyć. Dlatego, braterstwo, wyznajemy i uznajemy Słowo Boże jako nauki Słowa Bożego, te nauki doktrynalne, jak podkreśliłem, te moralne i te intelektualne zrozumienie Słowa Bożego, że one mają nas uszlachetniać. Jest bardzo, braterstwo, wiele nauk doktrynalnych, ja nie będę już je wymieniał, bo mam tu dosyć długą listę zrobione pewnych nauk, które pokazywałbym, braterstwo, że one właśnie nas uszlachetniają. Że świadomość przykładowo wysokiego powołania, że coś takiego istnieje, że Bóg coś nam dał, na co nikt nigdy zasłużyć nie może. Nikt nigdy nie może, będzie mógł powiedzieć, że nagrodę sobie wypracował, że on sobie na nią zapracował, bo ciężko pracował przez 50 lat swojego poświęcenia. To, braterstwo, jeżeli coś Bóg nam darmo, z łaski daje, to, braterstwo, w naszej społeczności świadomość wielkości tej nagrody nie zobowiązuje nas do tego, żebyśmy czasami mieli otwartą rękę i serca dla braci i sióstr. Że jeżeli nam Bóg pomaga, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali. Czyli świadomość tej nauki, ona nas uszlachetnia. I wiele, wiele, wiele innego rodzaju, bym powiedział, jest określeń, nauk w Biblii, które doprowadzą nas do świętobliwości życzenia. Świadomość czy łaski, naprawienia, że Bóg naprawiać będzie w przyszłości, cały rodzaj ludzki, że my dzisiaj możemy naprawiać. To, braterstwo, że często podkreślamy, wierzymy w takiego Pana Boga, który nie tylko mnie kocha. No, czyli by nie starczyło, jakby mnie kochał? No być może by nie jednemu starczyło. Ale że On zbawia wszystkich ludzi. I tych, którzy Mu dzisiaj służą, ale również doprowadzi do doskonałości tych, którzy Mu dzisiaj nie służą. To czasami ta świadomość nie powinna nas jakimś takim przymrużeniem oka patrzeć na zachowania ludzi dzisiaj niewierzących. Że łaskawszym okiem powinniśmy na nich spoglądać. Że również i Chrystus za nich umarł. W Słowie Bożym znajdujemy, tak jak powiedziałem, różnego rodzaju obrazy, figury, które są nauką dla nowego stworzenia. Dlaczego jest tak bardzo wiele różnego rodzaju określeń? Bo jest ważne. W ogóle wybór Kościoła, wybór klasy tej duchowej jest wielokrotnie w Biblii powielane. A my wiemy, że Bóg jak rzecze słowa, to słowo do Boga się nie wróci próżne. A jeżeli rzecze dwukrotnie Pan Bóg, to pamiętamy, że Daniel kiedyś nam to wytłumaczył i powiedział, że jeżeli Bóg dwukrotnie się coś powtarza, to znaczy, że ta sprawa jest przynaglana i na pewno jest bardzo, że ona się stanie. To jest niesłychanie pewne. A ja, braterstwo, sobie wyciągnąłem kilka tylko wersetów na temat klasy duchowej. Jak bardzo wiele określeń jest do klasy duchowej. My niektóre tylko używamy. Maluszkie statko, oblubienica Chrystusowa, nowe stworzenie, Kościół pierworodny. Ile razy Bóg tą samą rzecz powtórzył? Jest to ważne? Jest to ważne. Dlatego, że, braterstwo, jest to dla Pana Boga tak ważne i tak silnie to dla nas podkreślał, dowodzić może rzeczy dwóch. Pierwsze, że Bóg chce wykorzystać, chce pokazać wielkość swojej łaski dla nas, co On nam dobrego chce dla nas uczynić, zgodnie z tym, co jest napisane w liście do Efezów w 2 rozdziale, że bogactwo łaski Bożej zostanie pokazane w przyszłości, że tamta łaska zostanie pokazana, jak również to, że czasami w swoim życiu przez rzeczy ziemskie, niepotrzebne, to co nas przytłacza, będziemy o tym zapominali. Dlatego Bóg wielokrotnie tą samą rzecz nam pamięta, ale ja myślę, że to, że pamiętamy, że chcemy tak jak Pan Bóg chciał w swoim zamyśle w tym uczestniczyć, tym na pewno oddajemy Panu Bogu cześć, chwałę i obyśmy za to nasze staranie przy błogosławieństwie Bożym mogli się znaleźć w tym sławnym Jego, tym wielkim duchowym królestwie, czego braterstwu życzę i sam pragnę.